Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Witam. Niepokój i pan Kogito to dwa obszerne tomy, blisko 2000 stron, biografii Zbigniewa Herberta. Napisał ją, podbijając serca czytelników, Andrzej Franaszek. To moim zdaniem książka roku, tak jak ten rok jest rokiem Herberta.
Mój ojciec bardzo lubił Fransa i palił przed nim macedoński. W niebieskich chmurach aromatu smakował uśmiech w wargach wąskich. I wtedy w tych odległych czasach, gdy pochylony siedział z książką, mówiłem: ojciec jest Sindbadem i jest mu z nami czasem gorzko. Przeto odjeżdżał na dywanie na czterech wiatrach. Zatroskani, a on się gubił, w końcu wracał. Zdejmował zapach, kładł pantofle, znów chrobot kluczy po kieszeniach. I dni jak krople, ciężkie krople, i czas przemija, lecz nie zmienia.
Wierszy Mój ojciec przenosi nas do Lwowa, do domu rodzinnego Zbigniewa Herberta. Jego rodzice, Maria i Bolesław, na początku lat 20. XX wieku wynajmują pierwsze wspólne mieszkanie przy ulicy Łyczakowskiej. Zamieszkują z matką pana młodego, Marią z Bałabanów, ukochaną babcią Zbigniewa. Andrzej Franaszek tak o niej pisze.
Pozwalała na wszystko, bo taka przecież jest rola babci, zwłaszcza podczas wieczornej nieobecności rodziców, którzy często szli do teatru czy choćby na kolację do restauracji u Atlasa. Dzieciństwo Herberta upływało w zapomnianej przez współczesną kulturę rodzinie wielopokoleniowej, a ze wspomnień siostry wyłaniają się kadry przypominające ilustracje ze starego elementarza, na których babcia siedziała w starym fotelu, dużym, zielonawym, z deseniem w róże, a obok niej leżał stos skarpetek i pończoch do cerowania. Opowiadała bajki albo czytała wnukom książki aż do zachrypnięcia.
Na święta raz firanki zdjęto, przez szybę wyszedł i nie wrócił. Nie wiem, czy oczy przymknął z żalu, czy głowy ku nam nie odwrócił. Raz w zagranicznych ilustracjach widziałem jego fotografię. Gubernatorem jest na wyspie, gdzie palmy są i liberalizm.
Profesor Agnieszka Rydz o biografii Zbigniewa Herberta.
Gdyby nie rozmiar tej pracy, jej monumentalizm, rozbicie na dwa tomy, można by było powiedzieć, że to jest fascynujący esej biograficzny, ale to też byłoby nieprecyzyjne, bo esej zawiera duży taki element, bym powiedziała, no jakiejś improwizacji, literalizacji materiału. Natomiast u Franaszka praca jest potwierdzona rzetelnymi bardzo studiami, opracowywaniem materiałów z wielu bardzo archiwów. Wszystko jest znakomicie źródłowo udokumentowane i ta praca na pewno stanie się, jest no, już taką podstawą rozstrzygającą jakieś fakty biograficzne Herberta. Nikt tego absolutnie nikt tak drobiazgowo i tak wnikliwie nie zbadał. I oczywiście ta książka jest dla miłośnika poezji, dla miłośnika Herberta też. Książka na pewno jest fantastycznym spotkaniem z bohaterem, bo cechą pisarstwa Andrzeja Franaszka jest taki empatyczny styl wobec bohatera, że on nie zawłaszcza swoich bohaterów, oddaje im głos, pokazuje ich rację. W jaki sposób można powiedzieć, że ta narracja, która jest narracją taką empatyczną, podążającą za bohaterem, za jego wyborami, zarazem jest narracją niezwykle dyskretną.
Przyjaciel ostatnich lat życia Zbigniewa Herberta, redaktor Andrzej Gelberg. Czy to, że pan się urodził pokolenie później we Lwowie, tak jak Zbigniew Herbert, to panu ułatwiało z nim porozumienie, kontakt, jakąś bliskość właśnie?
Dlaczego tak się stało, to ja tego nie wiem. Nie sądzę, ponieważ o Lwowie Herbert nie chciał rozmawiać.
Nie rozmawiał.
Było bolesne dla niego i raz spróbowałem zahaczyć pytaniem, czy on nie wybrałby się do Lwowa, ale uciął ten temat. Także ja wiedziałem, że to jest taka krwawa rana, bo w końcu już w wolnej Polsce można było się wybrać do Lwowa bez większych trudności, no ale nie chciał. Natomiast moje urodzenie we Lwowie było całkowicie przypadkowe. Po prostu moi rodzice, którzy byli zesłani do Kazachstanu, mama przyjechała do Lwowa, już to już było po wojnie, a była w zaawansowanej ciąży, no i po prostu zaczęła rodzić. Także z tego powodu urodziłem się we Lwowie.
Ale to szczęśliwy przypadek.
Szczęśliwy, tak, ale pierwszy raz do Lwowa pojechałem już w 95 roku, także dużo później, zresztą wracając z Czeczenii, bo wybrałem się na wojnę do Czeczenii.
No ja wiem, pan pisał o tym.
I wracając z Czeczenii, namówiłem chłopaków, żeby skręcić, trochę trzeba było nadłożyć drogi, to pojechaliśmy do Lwowa. Od tego czasu jeżdżę co najmniej dwa razy do roku do Lwowa. No i zachwyt nad tym miastem. Znaczy ja już rozumiem, dlaczego Hemar tak strasznie był za tym miastem.
Wczoraj mi się w nocy znów śniło coś, jak gdyby Lwów, jakbym z mierzchem jesiennego dnia znajomymi ulicami szła. Idę wzdłuż zamkniętych bram, każdy kamień w bruku znam. Nagle jakoś tak się stało, zabłądziłam tam. I chodzę, i błądzę, i pytam o drogę, i serce ogarnia mi strach. I czuję ten wstyd, taką rozpacz i trwogę, i oczy mam całe we łzach.
Andrzej Franaszek o tym przypominał współczesnemu czytelnikowi, który ma prawo takich rzeczy nie wiedzieć, że Lwów był trzecim miastem
Rzeczypospolitej,
ale kto wie, czy nie drugim ośrodkiem kulturalnym. I to jest właśnie to miasto, które uformowało młodego Herberta, jego wrażliwość. Znaczy się też kultura domu ojca, który do końca życia, można powiedzieć, biorąc pod uwagę już te lata takie powojenne w Polsce, heroicznie zdobywał literaturę, książki i nieprzypadkowo w miejsce ojca jest w bibliotece. Więc to jest oczywiście ta kultura domowa, która ukształtowała Herberta.
Zbigniew Herbert w Poznaniu w 1984 roku. Spotkanie na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza.
Fotografia. Z tym chłopcem nieruchomym jak strzała Eleaty, chłopcem wśród traw wysokich, nie mam nic wspólnego poza datą narodzin, linią papilarną. To zdjęcie robił mój ojciec przed drugą wojną perską. Z listowia i obłoku wnioskuję, że był sierpień. Ptaki dzwoniły, świerszcze, zapach zbóż, zapach pełni. W dole rzeka na rzymskich mapach nazwana Hipanis. Dział wód i bliski grom doradzałby schronić się u Greków. Ich nadmorskie kolonie nie były zbyt daleko. Chłopiec uśmiecha się ufnie. Jedyny cień, jaki zna, to cień słomkowego kapelusza, cień sosny, cień domu, a jeśli łuna, to łuna zachodu. Mój mały, mój Izaaku, pochyl głowę, to tylko chwila bólu, a potem będziesz czym tylko chcesz. Jaskółką, lilią polną. Więc muszę przelać twoją krew, mój mały, abyś pozostał niewinny w letniej błyskawicy, już na zawsze bezpieczny jak owad w bursztynie, piękny jak ocalała w węglu katedra paproci.
Kiedy czytamy książkę Franaszka, to oczywiście odsłania się przed nami taki portret Herberta zwielokrotniony. Pewnie najbardziej atrakcyjny czytelniczo jest ten portret tego Herberta prywatnego, który sam o sobie mówi, że lubi takie niewyszukane rzeczy, jakieś włóczęgi po miastach, prawda, biesiadowanie ze znajomymi, śpiewanie piosenek. Bo to pewnie nie każdy wie, że Zbigniew Herbert przy okazji towarzyskich spotkań śpiewał, że był człowiekiem pełnym takiej pasji życia. I chyba dla mnie takim dużym zaskoczeniem przy lekturze tej książki, może chyba największym, była taka ruchliwość Herberta. Ja sobie nie uświadomiłam, jak bardzo on był w podróży przez pierwszą część, można powiedzieć, swojego życia, dopóki na dobre w latach 80. nie osiadł w Warszawie. Właściwie taki czas stabilizacji w życiu Herberta został zamknięty w tym momencie, kiedy rodzina opuściła Lwów. Można powiedzieć, że później jest 40 lat trwający taki czas przemieszczania się Herberta, krążenia między Sopotem, gdzie po wojnie zamieszkali rodzice, między Warszawą, Toruniem, prawda, na początku. I później w drugiej połowie lat 50. zaczynają się wędrówki Herberta po Europie. Francja, Włochy, Niemcy, Anglia,
i z czasem
Grecja.
Zdobywa w Europie coraz większe uznanie, prawda? Tutaj właściwie jak to się prześledzi, to oczekiwanie, które było, że on dostanie Nagrodę Nobla, to po lekturze książki Franaszka okazuje się, że było uzasadnione, bo on zdobywał uznanie swoją poezją na całym świecie właściwie, znaczy w Europie, ale i w Stanach potem.
Tak, przyznam, że dla mnie to jest chyba największa sensacja tej książki, chociaż ona nie jest sensacyjna, ale ta wiadomość, że bodaj w 66 roku takie głosy się pojawiły o Noblu dla Herberta. No, zupełnie młodego, w pełni sił poety. Przyznam, że to dla mnie było wielką niespodzianką. Jak też ta wiadomość, ale tak jak pani mówiła, że my nie mieliśmy takiej świadomości, jakim uznaniem cieszył się Herbert. I Herbert, no to oczywiście to jest taka metonima. Herbert to znaczy twórczość Herberta w zachodniej Europie. Też dla mnie taką niespodzianką było, że jego wieczory autorskie w Londynie prowadził Ted Hughes. I Herbert uczestniczył w tym takim współczesnym życiu literackim, no właściwie takim światowym.
Tak jak Indedecius był jego tłumaczem, prawda, i przyjacielem, prawdę mówiąc.
O właśnie, i te przekłady, zważywszy, że ten oficjalny debiut jest w roku 56, prawda, no to tutaj mamy w zasadzie zaledwie dekadę.
Struna światła, to był ten jego pierwszy debiutancki tom.
Aczkolwiek oczywiście, i to już rzecz jest wiadoma, też z wcześniejszych prac, tom ukazał się oczywiście w 56 roku, Struna światła, ale też niektórzy uważają, że zważywszy na to, że Herbert bardzo dużo tekstów publikował w prasie w latach 40. już, no oczywiście są jakieś późniejsze lata, 47, 48, 49, że może ta, tak jak to się ustaliło w historii literatury, to przekonanie o tym późnym debiucie Herberta, może nie do końca jest sprawdzone, no ale tak czy inaczej. Tom jako tom ukazał się w 56 roku i zważywszy na to, jeżeli my popatrzymy, że w ciągu 10 lat człowiek z kraju, zza żelaznej kurtyny, prawda, poeta, zdobywa w ekspresowym zupełnie tempie, można powiedzieć, że podbija zachodni świat, no to jest to dla mnie największa niespodzianka tej książki, bo przyznaję, że o tym nie wiedziałam, nie miałam takiej świadomości.
Bajka o gwoździu to jest tak wzorowany na takich bajkach dla dzieci angielskich, prawda? Gdyby był profesor Barańczak, to by zaraz to wytłumaczył. Na czym to polega? W każdym razie na takim stopniowaniu z powodu czegoś, brak czegoś, albo coś jest i to się tam. Ale to co napisałem, to nie całkiem dla dzieci. Niestety. Bajka o gwoździu. Z braku gwoździa upadło królestwo, poucza mądrość nianiek. Lecz w naszym królestwie od dawna nie ma gwoździ, nie ma i nie będzie. Ani tych małych, zdatnych, by przybić obrazek do ściany, ani dużych, którymi zamyka się trumnę. A mimo to, lub może właśnie dzięki temu, królestwo trwa i nawet budzi podziw innych. Jak można żyć bez gwoździa, papieru i sznurka, cegły, tlenu, wolności, czego tam jeszcze? Widocznie można, skoro trwa i trwa. Ludzie mieszkają u nas w domach, nie w pieczarach, dymią fabryki w stepach, przez tundrę pociąg jedzie i beczy statek na zimnym oceanie. Jest wojsko i policja, pieczęć, hymn i sztandar. Na pozór wszystko jak na całym świecie. Tylko na pozór, bo nasze królestwo nie jest tworem przyrody ani tworem ludzkim. Niby trwałe, wzniesione na kościach mamutów, w istocie słabe, jakby zatrzymane między czynem a myślą, bytem a niebytem. Upada liść i kamień, to co jest realne. Lecz widma żyją długo, uparcie na przekór wschodom, zachodom słońca, obrotom ciał niebieskich, na pohańbioną ziemię padają łzy rzeczy.
Profesor Agnieszka Rydz.
Celem Herberta było osiągnięcie, jak on mówił, przezroczystości semantycznej. Żeby to rzecz sama mówiła, prawda, że poeta jest kimś, kto jest na drugim planie.
Jak wyglądała pracownia poety?
Uznawany za jednego z najwybitniejszych twórców europejskich swojego pokolenia, kandydat do Nagrody Nobla nigdy właściwie nie osiągnął stanu dostatniej mieszczańskiej stabilizacji. Co prawda, po części był to jego własny wybór. Poeta potrzebuje biblioteki, wygodnego krzesła, sypialni, wanny z gorącą wodą i może kilku drzew za oknem, przekonywał londyńskiego przyjaciela. Te wygody wystarczą, żeby zorganizować sobie pracę. Dookoła biurka biblioteka, która jest jak opowieść o życiu i duszy właściciela, o wyborach estetycznych i moralnych, o podróżach, o przyjaźniach i o klęskach. Pod wysokim sufitem eseje Camus. Tomasz Mann, Tolstoj, ale już półkę niżej, obok przypadków Robinsona Crusoe, solidne tomy medycyny sądowej i kryminalistyki, od których niedaleko do Smutku tropików. Kilka centymetrów dalej czarno-żółta chemia fizyczna Zdzisława Ruziewicza z dedykacją dla Herberta. Około 40. rocznicy naszej niezapomnianej matury. Autor pana Cogito grubego tomu z pewnością nie przeczytał, ale na pierwszej stronie wpisał odręcznie ex libris. Obok półka książek o fizyce, astronomii i strukturze wszechświata. Dalej podręczniki botaniki i zoologii. Nie przypadkiem Herbert radził młodym poetom, by interesowali się wszystkim. Czytali filozofów, historyków i codzienne gazety. Nie zamykali się w getcie rozważań o rodzaju metafor i tajemnicy rymu. Szary leksykon psychiatrii, a w środku zakładka przy haśle depresja egzystencjonalna, która jest owocem doświadczeń płynących z całego życia człowieka, jego światłopoglądu i stawianych sobie celów. Jaspers, dużo książek Antoniego Kępińskiego. W melancholii ukryta farmaceutyczna ulotka z dawkowaniem mającym stabilizować umysł pastylek Lituum Deriles. Jakby dla równowagi, zaraz obok dzieła wszystkie Arystotelesa, Platon, Karl Popper. Bardziej w prawo tomy Konrada, nieprzypadkowo ramię w ramię niczym w żołnierskiej tyralierze z Janem Józefem Szczepańskim. Szekspir, Auden, Goethe, Cervantes.
I jeszcze chciałam dopowiedzieć do tej uwagi o przezroczystej semantyce, która jest takim znakiem rozpoznawczym poetyki Herberta, która ma uzasadnienie filozoficzne, filozofii fenomenologicznej. Wiemy, że Herbert odbył tutaj staranną bardzo edukację, że miał swojego mistrza, prawda, Eisenberga, ale też chciałam powiedzieć, że bardzo pilnie studiował starych mistrzów. Dlaczego ja o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że Herberta nie interesuje formalizm dla samego formalizmu, to znaczy sztuka dla samej sztuki. wielokrotnie, i to jest ważny wątek, który pojawia się nie tylko w tekstach poświęconych artyście, poezji, prawda, ta myśl, że doskonałość jest czymś nieludzkim, chociaż on do tej doskonałości dąży i ta doskonałość, co więcej, on ją osiąga, prawda? Przecież my widzimy, że te teksty cechuje taka wirtuozeria formalna, ale chciałam tutaj wrócić jeszcze do takiego eseju Herberta Mistrz z Delft, który pojawia się, fragment ten pojawia się też w książce Franaszka. I Herbert pisze tak: stare jest marzenie poety, aby jego utwór stał się przedmiotem konkretnym jak kamień czy drzewo, by tworzony w podlegającej ciągłym zmianom materii języka uzyskał byt trwały. To marzenie Herberta to jest marzenie nie żeby stwarzać świat w języku, nie żeby zawładnąć w ten sposób czytelnikiem, jakoś go uwieść, oczarować artyzmem. Nie. Jego myśl jest jakby uderzająco prosta. Opisać świat. No i to jest chyba najtrudniejsze, co można zrobić w literaturze. Opisać świat. No właśnie, no bo jak to zrobić? Oczywiście w XX wieku są różne pomysły, prawda? Można poddać się takiej głównej chyba dwudziestowiecznej tendencji, jaką jest metaforyzowanie świata. U Herberta my tego nie spotkamy. Prawda? Nieprzypadkowo, jeżeli mamy takie figury drugiego stopnia, to raczej nie są to metafory, to są alegorie, to są symbole, to są parabole jako gatunki. Ale zawsze bardzo ważny dla niego będzie ten plan podstawowy, plan, który dotyczy rzeczy. I ten plan będzie właśnie takim planem trwałym, jakąś taką podstawą. Stąd bardzo często przecież w takim sensie dosłownym budulcem tego świata artystycznego Herberta jest kamień. Kamień, kamyk, prawda? To przywiązanie właśnie do tego, co z jednej strony jest najtrwalsze, z drugiej strony jest przecież szlachetne, pozostaje, ale też w jakiś sposób wyznacza ten dystans. No przez to, że kamień, jak w tym znakomitym tekście Herberta Kamyk, który można by było uznać przecież za taki tekst programowy, mamy wyraźną taką ontologiczną granicę między światami.
Ja, proszę Państwa, jestem chyba najgorszym interpretatorem swoich wierszy, nie tylko w sensie rozumienia ich i wykładania, ale także czytania, bo bardzo mało czytam dla własnej przyjemności, cóż to za przyjemność. Dlatego proszę o łaskawą pobłażliwość. Kamyk. Kamyk jest stworzeniem doskonałym, równy samemu sobie, pilnujący swych granic, wypełniony dokładnie kamiennym sensem. O zapachu, który niczego nie przypomina, niczego nie płoszy, nie budzi pożądania. Jego zapał i chłód są słuszne i pełne godności. Czuję ciężki wyrzut, kiedy go trzymam w dłoni i ciało jego szlachetne przenika fałszywe ciepło. Kamyki nie dają się oswoić. Do końca będą na nas patrzeć okiem spokojnym, bardzo jasnym.
Redaktor Andrzej Gelberg. Pan związany był długie lata, no już nie będziemy szczegółowo przypominali, ale to była i Karta, i Radio Solidarność, ale takie znaczące w pana życiorysie są te lata, kiedy pan był naczelnym tygodnika Solidarność.
Bezspornie.
Tak, to bardzo ważne lata dla tego tygodnika i dla nas wszystkich poprzez pana działalność. Skupił pan wielu fantastycznych ludzi wokół tego pisma i między innymi właśnie Zbigniew Herberta. Jak to się stało, że panowie zaczęli współpracę?
Znaczy, to był jakiś cud, dlatego że ja znałem poezję Herberta, znałem jego cudowne eseje, Barbarzyńca w ogrodzie, Król Mrówek, Martwa natura, Zwędziłem. Ja to czytałem z wielkim zainteresowaniem i podziwem. A niektóre wiersze wielokrotnie, także nawet nauczyłem się bezwiednie ich na pamięć. Ale dla mnie Herbert, którego traktowałem i do dzisiaj tak uważam, że to w ogóle jeden z najwybitniejszych poetów całej naszej historii literatury, to był dla mnie postacią w ogóle, nie wiem, monumentalną, gdzieś na jakiejś wieży z kości słoniowej i nigdy w życiu nie sądziłem i nie marzyłem o tym, żeby go poznać. I stał się taki przypadek, że do działu listów w tygodniku Solidarność. Przychodziło dużo listów. No i na moje biurko trafił list napisany na maszynie z jakimś niewyraźnym podpisem. Autor listu odnosił się do projekcji w telewizji filmu Poręby Gibraltar. I twierdził, że z czym się zresztą zgadzałem, że tam cała masa kłamstw była. Ale tak jak zacząłem się przyglądać temu podpisowi, nie znałem wtedy charakteru pisma Herberta, który zresztą pisał dosyć niewyraźnie, ale no, wyglądało Zbigniew Herbert. Udało mi się zdobyć jego numer telefonu. Odebrała pani Katarzyna, że był żeński głos i zadała pytanie, czy przypadkiem pan Zbigniew Herbert nie napisał listu do tygodnika Solidarność. Na co otrzymała odpowiedź, że owszem, tak przecież się podpisał. Oczywiście ten list wydrukowaliśmy. Potem po jakimś czasie zadzwonił sam Zbigniew Herbert, podziękował za druk tego listu i zadał pytanie, on zawsze zadawał takie pytanie, przesyłając do nas tekstu, czy ja nie widziałbym możliwości wydrukowania takiego lub innego tekstu, czy też wiersza. Taką formę przyjął. Zaczęły się ukazywać u nas dosyć sporadycznie, ale no, parę tekstów się ukazało i to mnie ośmieliło, żeby spytać się go, czy by się nie zgodził, udzieliliśmy wywiadu. Powiedział, że musi to przemyśleć i w pewnym momencie nagle zadzwoniła pani Katarzyna i takim dosyć kategorycznym tonem powiedziała, że pan Zbigniew Herbert zaprasza mnie na zrobienie z nim wywiadu w domu, podała adres na bardzo konkretną datę i godzinę nawet, a było to na 2 czy 3 dni przed tą datą właśnie. No, ucieszyłem się bardzo, a w ogóle nie byłem przygotowany, że to od razu tak natychmiast nastąpi, więc siedziałem przez 2 dni nad jego wierszami, żeby się jakoś przygotować do tej rozmowy i udałem się na ten wywiad. Ten wywiad trwał 5 godzin.
Niebywały.
Herbert przyjął mnie, siedział na takim fotelu, był podłączony do tlenu, miał takie w nosie takie dwie rurki. Zadał mi od razu pytanie, czy ja mam papierosy, czy palę, bo tutaj żona go ogranicza. No miałem, bo jestem niestety uzależniony od palenia. No i wypaliliśmy 2 paczki w ogóle. Ciągle się domagał kolejnego papierosa. I po 5 godzinach, w pewnym momencie, on już był zmęczony, to widziałem, to ja mówię, to może zakończymy, ale on mówi, nie zakończyliśmy naszej rozmowy, proszę przyjść następnego dnia. I następnego dnia kolejne 5 godzin było. Z tym, że właśnie jak wróciłem do domu i chłonąłem, tak stygłem w ogóle z tej rozmowy, która zrobiła na mnie niewiarygodne wrażenie, nagle sobie zdałem sprawę, że w ogóle nie skojarzyłem, że on mnie zaprosił w dniu swoich urodzin, co więcej 70. To był 29 października 1994 roku, więc no zrozumiałem, że to nie był przypadek, że właśnie tak postanowił. I następnego dnia, jak się udałem na tę dogrywkę, to przedtem wstąpiłem do kwiaciarni i nabyłem 70 czerwonych róż.
Potęga smaku. Pani profesor Izdydorz Dąski. To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Nasza odmowa, niezgoda i upór. Mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak smaku, w którym są włókna duszy i chrząstki sumienia. Kto wie, gdyby nas lepiej i piękniej kuszono, słano kobiety różowe, płaskie jak opłatek lub fantastyczne twory z obrazów Hieronima Boscha, lecz piekło w tym czasie było byle jaki. Mokry dół, zaułek morderców, barak nazwany Pałacem Sprawiedliwości. Samogonny Mefisto w leninowskiej kurtce posyłał w teren wnuczęta Aurory, chłopców o twarzach ziemniaczanych, bardzo brzydkie dziewczyny o czerwonych rękach. Zaisty ich retoryka była aż nazbyt parciana. Marek Tuliusz obracał się w grobie. Łańcuchy tautologii, parę pojęć jak cepy, dialektyka oprawców, żadnej dystynkcji w rozumowaniu, składnia pozbawiona urody koniunktiwu. Tak więc estetyka może być pomocna w życiu, nie należy zaniedbywać nauki o pięknie. Zanim zgłosimy akces, trzeba pilnie badać kształt architektury, rytm bębnów i piszczałek, kolory oficjalne, nikczemny rytuał pogrzebów. Nasze oczy i uszy odmówiły posłuchu, książęta naszych zmysłów wybrały dumne wygnanie. To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Mieliśmy odrobinę niezbędnej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak smaku, który każe wyjść, skrzywić się, wycedzić szyderstwo, choćby za to miał spaść bezcenny kapitel ciała, głowa.
Parowałem tam do mieszkania Herberta. Pani Kasia była przerażona, bo w domu nie miała tyle wazonów i musiała jakieś wiadro tam wykorzystać. No, w każdym razie odbyła się ta rozmowa. Ten wywiad potem zrobił dużo szumu. W ogóle od czego on zaczął? To też jest ciekawe. A właściwie moje pierwsze pytanie. Otóż jakieś dwa tygodnie, czy może miesiąc wcześniej, przed tym wywiadem, on publikował taki tekst aktualny, już nie pamiętam, czy się, nie, podpisał się, bo czasami pisywał w ogóle pod takim swoim starym pseudonimem Patryk. W każdym razie wyzwał na pojedynek Czesława Kiszczaka i nawet określił, jakich wybrał również sekundantów, Czesława Wieryckiego i Waldemara Łysiaka. W związku z czym zacząłem ten wywiad od pytania, czy on się w życiu kiedyś pojedynkował. Potwierdził, że jak najbardziej w obronie honoru kobiety pojedynkował się, a się pytam na co, na pistolety czy na szable? Na szable. I mówię, nawet trochę tam skaleczył swojego przeciwnika. Nie wiem, czy to była kreacja literacka.
No tego, właśnie, to nie było istotne. Podkreślano, prawda, że on czasami tworzył życie swoje jak literaturę.
Dokładnie. No w każdym razie powiedział, że właśnie po tym pojedynku trochę tam ten jego adwersarz był skaleczony, a potem poszli razem na wódkę, się pogodzili. Ten wywiad był zatytułowany Pojedynki pana Cogito. I w istocie to nie tylko to, że zaczęliśmy od tej zabawnej rozmowy o jego pojedynek z młodości, ale że on tutaj poszedł znacznie dalej niż w książce Czynada Hańba domowa, gdzie tam odniósł się do zachowania środowiska literackiego w czasach stalinowskich.
To bardzo mocna i dobra książka.
Bardzo mocna książka, tak. Ale tak naprawdę najmocniejszy był właśnie wywiad z Herbertem w tej książce.
Tak, oczywiście, się zgadzam.
W każdym razie odniósł się do wielu osób współczesnych, wtedy żyjących. Najbardziej i najczęściej cytowane jest jego opinia na temat Adama Michnika, którego nazwał manipulantem, człowiekiem złej woli, kłamcą, oszustem intelektualnym, porównywał go do współczesnego Dyzmy. No i to było tak często cytowane. Bo Gazeta Wyborcza kompletnie zamknęła usta. Oni zastosowali metodę przemilczania Herberta i dawania do zrozumienia, że chyba jest nienormalny.
Tak, to było zresztą paskudne, bo to taką informację rozpowszechniano.
Ona była kompletnie zeugana, nieprawdziwa. No w każdym razie po tym pierwszym wywiadzie coś zaiskrzyło. Herbert mnie zaakceptował.
Andrzej Franaszek, który napisał biografię, nie wiem jak pan ją ocenia.
Ja nie dotarłem jeszcze, bo jestem w połowie drugiego tomu. Dotąd do tego momentu jestem oczarowany.
Tak, to jest ogromna praca, prawda? I wydaje się uczciwa, rzetelna. No i dobrze się czyta, to też fakt. Ciekawa jest ta książka bardzo. Natomiast Franaszek odwołuje się do pana wywiadu i do tych słów Herberta o relatywizmie. Jak pan na to patrzy?
Herbert w przesłaniu pana Cogito, takim też jednym z dla mnie przynajmniej najważniejszych jego wierszy. Kończy go, bądź wierny i idź. Znaczy, bądź wierny, bądź przywiązany do wartości. Kod aksjologiczny rzeczy najważniejszych jest nienaruszalny i on nie tylko tak pisał, ale też tak się zachowywał i tak postępował, co powodowało, że miał bardzo trudne życie. No, co materialne, to praktycznie 3/4 życia żył w potwornej nędzy. Czasami dosłownie w takiej nędzy, że był głodny, nie miał co jeść. No, oczywiście on się z tym nie obnosił, ale ja chciałem się dowiedzieć z różnych źródeł, bo poznawałem również ludzi, z którymi się przyjaźnił, Najderem na przykład, z którym się przyjaźnił od czasów studenckich.
Idź, dokąd poszli tamci, do ciemnego kresu po złote runo nicości. Twoją ostatnią nagrodę. Idź,
wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Ocalałeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu, trzeba dać świadectwo. Bądź odważny, gdy rozum zawodzi, bądź odważny. W ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. A gniew twój bezsilny niech będzie jak może, ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych. Niech nie opuszcza ciebie twoja siostra pogarda. Dla szpiców katów tchórzy, oni wygrają. Pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę, a kornik napisze twój uładzony życiorys. I nie przebaczaj zaiste nie w twojej mocy przebaczać w imieniu tych, których zdradzono o świcie.
Strzeż się jednak dumy niepotrzebnej. Oglądaj w lustrze swoją błazeńską twarz. Powtarzaj: zostałem powołany, czyż nie było lepszych? Strzeż się oschłości serca, kochaj źródło zaranne, ptaka o nieznanym imieniu, dąb zimowy, światło na murze, splendor nieba. One nie potrzebują twego ciepłego oddechu. Są po to, aby mówić. Nikt cię nie pocieszy. Czuwaj. Kiedy światło na górach daje znak, wstań i idź, dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę. Powtarzaj stare zaklęcia ludzkości, bajki i legendy, bo tak zdobędziesz dobro, którego nie zdobędziesz. Powtarzaj wielkie słowa, powtarzaj je z uporem, jak ci, co szli przez pustynię i ginęli w piasku. A nagrodzą cię za to tym, co mają pod ręką: chłostą śmiechu, zabójstwem na śmietniku. Idź, bo tylko tak wejdziesz do grona zimnych czaszek, do grona twoich przodków, Gilgamesza, Hektora, Rolanda, obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów. Bądź wierny. Idź.
Ja tutaj tam wspomniałam o tym relatywizmie, bo to chodziło przede wszystkim o ocenę tego okresu powojennego. No i to nas różni do dzisiaj właściwie, Polaków, prawda? Bo na tym podłożu też rodzą się dziś podziały. Także no, brakuje Herberta, który by tutaj swoim autorytetem jednoznacznie określił sprawę.
Znaczy, ja nie mam najmniejszej wątpliwości, że on byłby oburzony tym, co się tutaj w tej chwili w Polsce wyczynia. Ja przypomnę, że nie było w nim za grosz egzaltacji, ale że on się tak trochę czuł strażnikiem pamięci, nie wiem, żołnierzy niezłomnych. No on napisał Wilki, nie zupełnie niezwykły wiersz właśnie o takich ludziach. Także no, on oceniał rzeczywistość III RP. Fantastycznego sformułowania użył, że mamy czasy zapaści semantycznej, oderwania słów od znaczeń. W ogóle ludzie mają ogromne problemy z odróżnieniem dobra od zła, ponieważ wszystko zostało tutaj totalnie wymieszane i stworzył się mętlik. Także tutaj był człowiekiem bardzo konsekwentnym, i żadne relatywizmy, to nie wchodziło w ogóle w grę.
94 rok, 1994 rok.
Tak.
I w tym roku też zbliżyła panów działalność na rzecz Ryszarda Kuklińskiego.
Otóż ja byłem chyba pierwszym publicystą w Polsce, w III Rzeczpospolitej, który napisał tekst o pułkowniku Kuklińskim. Krótko mówiąc, jak napisałem ten tekst, a potem miałem te rozmowy z Herbertem, to zawsze wyglądało tak, że dzwoniłem, wpadł. One się zdarzały 3 razy do roku, 4 razy do roku, nie częściej, ale zawsze były długie. I również zeszliśmy na temat pułkownika Kuklińskiego. No tutaj nie mieliśmy żadnej różnicy zdań w tej sprawie. I on mi powiedział, że chce napisać do Wałęsy, który wtedy był prezydentem, i napisał list do Wałęsy, w którym się domagał, że to haniebny wyrok, bo ja przypomnę, że wtedy na nim ciążył. Jego skazali w stanie wojennym na karę śmierci, a potem dzięki amnestii zamienili mu to na 25 lat. I Wałęsa nie odpowiedział na ten list. W związku z czym on napisał taki apel, który zaczęliśmy drukować w tygodniku Solidarność w każdym numerze. I pod tym apelem, krótkim, parozdaniowym tylko, była tabelka, gdzie było miejsce na nazwisko, imię, adres, PSL, podpis i apel do czytelników, żeby do nas po wypełnieniu takiej tabelki, skierowaniu sobie to, żeby nam przysyłali do redakcji. I zebrało się ponad 30 tysięcy tych podpisów. No ja z tymi podpisami, ponieważ chodziło o to, żeby wnieść rewizję nadzwyczajną do Sądu Najwyższego, a prawo do wniesienia takiej rewizji ma tutaj parę instytucji w Polsce, między innymi Rzecznik Praw Obywatelskich, a poszedłem tego Rzecznika Praw Obywatelskich i zostawiłem taką wielką pakę, właśnie takie dwie torby były, bo to tak, jeżeli cienkie kartki, ale 30 tysięcy, to było dużo i parę kilogramów. Krótko mówiąc, on wniósł tę rewizję. Odbył się proces rewizyjny i pułkownik został uniewinniony. Tutaj jest jeszcze ciekawy wątek Krzysia Piesiewicza, ale do niego wrócę. Natomiast jeśli chodzi o pułkownika Kuklińskiego, no to on do mnie zadzwonił i dzwonił parokrotnie. Podał mi nawet swój taki ekstra tajny numer telefonu, który tam nie trzymałem w redakcji, ponieważ zdarzało się, że tam jacyś nieznani sprawcy przychodzili w nocy i czegoś szukali, a to był czas, kiedy miałem pełną świadomość, że na niego poluje GRU. Zresztą śmierć jego dwóch synów, no to była potworna cena, którą pułkownik zapłacił. No i jak się te podpisy zebrały, jak się miał zacząć proces, to pułkownik do mnie dzwoni, ja się pytam, panie pułkowniku, a kto będzie pana reprezentował? A on mówi, że mecenas Taylor z Gdańska. Ja mówię, kto go panu polecił? No to już nieważne, kto mu polecił. Ja mówię, pan jest bardzo wybitny adwokat, Krzysztof Piesiewicz, który był obrońcą politycznym, który był pełnomocnikiem rodziny Popiełuszki na procesie jego morderców, który jest współautorem wielu scenariuszy, był nawet nominowany do Oscara. I że to jest świetny fachowiec, bardzo dobry prawnik. No i 3 dni później z ambasady amerykańskiej przyszedł goniec i wręczył mi pełnomocnictwo dla Krzysztofa Piesiewicza. I on na tej sprawie wizyjnej rzeczywiście wygłosił fantastyczną mowę. Znakomitą od strony prawnej, literackiej, pod każdym względem. No w każdym razie pułkownik został uniewinniony. Ten wyrok został zniesiony. Jest niezwykła puenta związana z pułkownikiem Kuklińskim. Otóż po ich spotkaniu, to już była niestety końcówka życia Herberta, w każdym razie, kiedy umarł, no to między innymi zadzwoniłem do pułkownika. A jakieś 2 tygodnie przed śmiercią Herberta, może 3 tygodnie, przyszedł do Schneider i mówi, słuchaj, Zbyszek zwariował. Ja mówię, co zwariował? No, przyszedłem tam do niego i on siedzi przy telefonie, znaczy ma telefon w łóżku i dzwoni do biur podróży, bo się wybiera do Wenecji. Też zmartwiałem i pomyślałem sobie, że może on to jest jakiś taki wątek, a już było bardzo niedobrze, że to może taki wątek Tomasza Mana, z tej śmierci w Wenecji, że może sobie coś takiego wymyślił. Byłem w błędzie. No i kiedy już on umarł i zadzwoniłem do Kuklińskiego, żeby go o tym poinformować, ja mówię, proszę pana, ja czekałem cały czas na wiadomość od niego. To mówię, to niech pan napisze, bo tutaj wydrukowaliśmy tych ileś tam wspomnień. Co się okazało? Że jak oni się rozstali tam, kiedy on go odwiedził, to rozmawiali w ogóle szeptem, ponieważ Herbert obawiał się, że wszystko jest na podsłuchach, to również w jego własnym mieszkaniu, w gruncie to sobie na karteczce coś pisali i się umówili na spotkanie w Wenecji. Herbert mu narysował mapkę taką, bo
bywał
w Wenecji, a Herbert wielokrotnie w związku z tym znał, że w Wenecji narysował mapkę, w którym miejscu się mają spotkać. I on mówi, no ja siedziałem cały czas na walizkach, tylko czekałem na znak, żeby zaraz lecieć do Wenecji. Więc nie zwariował, tylko po prostu się wybierał.
Piękna puenta tego ich spotkania, prawda?
Bardzo, bardzo, bardzo wzruszające, to prawda.
Profesor Agnieszka Ryc.
Kiedy ukazał się, jeszcze wracając do ostatniego tomu Herberta, do epilogu Burzy, i pamiętam, jak ten tom się ukazał, jakie były jego recenzje i jakim było odkryciem ten prywatny wymiar Herberta, odsłoniony przez samego Herberta, który w tym ostatnim tomie powraca do tego, co dla niego jest najważniejsze. Z rzeczy, o których już mówiliśmy, powraca do Lwowa. Lwów się pojawia w tych tekstach. Jest wiersz dedykowany szkolnemu koledze. No a przede wszystkim mamy teksty, które poświęcone są pamięci bliskich mu osób. I ten zbiór, jak żaden inny, jest nasycony taką chrześcijańską wrażliwością, psalmicznością, prawda? Na poziomie gatunku to się wszystko objawia, ale też w takiej właśnie postawie poety, tak jak mówiła pani profesor Legerzyńska, poety elegijnego, który żegna się ze światem, ale w tym świecie pojawia się właśnie ten motyw takiej skargi, może bardzo nieśmiały, bardzo dyskretny, takiego żalu, że życie upłynęło w takim bezwzględnym świecie, tak bezwzględnie ustanowionym i bez woli tego właśnie podmiotu tekstu, w takim okrutnym świecie, że za mało w tym świecie było, no właśnie, zwykłego takiego ludzkiego szczęścia, prawda? I kiedy pojawia się taki tekst, który może wydawać się dość banalny, ten o tytule Dalida, kiedy Herbert mówi w tym tekście, oczywiście o francuskiej znakomitej pieśniarce, ale tam również pojawiają się takie postaci jak Halina Kunicka i one są nazywane przez Herberta dobrymi wróżkami, które potrafiły tę trudną rzeczywistość swoją sztuką, swoim osobistym, pięknym i wdziękiem zaczarować i to trudne życie czynić piękniejszym.
Et quand il arrivait, la foule s'écriait Arriva Gigi Amoroso, croqueur d'amour, l'œil de velours comme une caresse. Gigi Amoroso, toujours vainqueur, parfois sans cœur, mais jamais sans tendresse.
Herbert jako uczeń Platona, prawda, wie o tym, że etyka i poetyka są ze sobą ściśle związane. Ale mnie przychodzi do głowy taki, naprawdę już jeden z ostatnich, no może nie ostatni, to jest trzeci od końca, zamykający ten tomik Epilog Burzy, bardzo piękny utwór pod tytułem Czułość. I właśnie o to mi chodziło, prawda, że tutaj mamy Herberta, który nie wie, jakby nie ma, znaczy ten podmiot wykreowany przez Herberta wyraża osobiste odczucie, zakłopotanie poety, który nie wie, co ma zrobić z czułością, bo był tym strażnikiem tego świata, prawda, etosu, wartości i można powiedzieć, że w tym ma wielką praktykę, a problemem jest czułość. No właśnie, co zrobić z czułością?
W audycji poświęconej Zbigniewowi Herbertowi w roku Herberta i przy okazji ukazania się znakomitej biografii pióra Andrzeja Franaszka udział wzięli profesor Agnieszka Ryc i redaktor Andrzej Gelberg. Teksty czytał Franciszek Waleryk. W audycji wykorzystane zostały nagrania archiwalne z pobytu Zbigniewa Herberta w Poznaniu w 1984 roku. Zapisu dokonał Piotr Frydryszek. Audycję zrealizował Ryszard Wojtowicz, a opracowała i prowadziła Barbara Miczko-Malher.
Cóż ja z tobą czułości w końcu począć mam? Czułości do kamieni, do ptaków i ludzi. Powinnaś spać we wnętrzu dłoni, na dnie oka. Tam twoje miejsce, niech cię nikt nie budzi. Cóż ja z tobą czułości w końcu począć mam? Czułości do kamieni, do ptaków i ludzi. Powinnaś spać we wnętrzu dłoni, na dnie oka. Tam twoje miejsce, niech cię nikt nie budzi. Psujesz wszystko, zamieniasz na opak. Streszczasz tragedię na romans kuchenny. Idei lot wysokopienny. Zmieniasz wstękania, eksklamacje, szlochy. Opisać to jest zabić, bo przecież twoja rola siedzieć w ciemności pustej, chłodnej sali. Samotnie siedzieć, gdy rozum spokojnie gwarzy. W oku marmurów mgła i krople toczą się po twarzy. Krople toczą się po twarzy.
Tam twoje miejsce.